Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dopiero 6 minut po godzinie 12, a temperatura już 25 stopni i rośnie cały czas, a my musimy pracować, a jutro pewnie, jak znam życie, będzie deszcz i chłodno. Ale może nie. Może nie. Aleksandra Mazur-Woroniecka za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy w czasie reakcji. Mnóstwo telefonów, kilkanaście, a to tylko niektóre, jakie chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować w naszym programie. Także sporo wiadomości mailowych i znów żałuję i myślę, że nasi słuchacze także żałują tego, że czas reakcji nie jest dłuższy, tak abyśmy mogli zmieścić się spokojnie ze wszystkimi telefonami, ze wszystkimi Państwa opiniami i tematami. Dzisiaj będzie o norkach. Planowana jest budowa bardzo dużej fermy norek na około 300 zwierząt niedaleko Golczewa. Na ten temat będziemy rozmawiali. 300 tysięcy, przepraszam, tutaj pani Aleksandra mi podpowiada. Tak, pomyłka. 300 tysięcy, proszę sobie wyobrazić. 300 tysięcy norek niedaleko Golczewa, w pięknych okolicach, pola, lasy, alternatywna trasa nad morze numer 106, o ile dobrze sobie przypominam, albo 108, niedaleko Golczewa ferma norek ma powstać. Mieszkańcy protestują, dzisiaj w tej sprawie będę rozmawiał z panem Jaromirem Marksem ze Stowarzyszenia Eko Golczewo. Ta rozmowa tylko otwiera ten temat, w przyszłym tygodniu będziemy go kontynuowali, dokopiemy się do samego dna, zobaczymy, co na ten temat wszystkie urzędy. Wiemy, że sprawa w tej chwili, spór jest także, który toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na wyrok czekamy, trochę chyba poczekamy. To główny nasz dzisiejszy temat. Także będzie o gazie, o bonifikatach, jakie zaproponowało PGNiG dla powstańców warszawskich. To już w ubiegłym roku głośno było na ten temat. PGNiG zaproponowało takie bonifikaty. Te bonifikaty, te ulgi miały obowiązywać od stycznia tego roku. W tej sprawie zadzwonił do nas powstaniec warszawski, który mieszka w Szczecinie. To tematy na dzisiaj, ale zaczniemy od kontynuacji tego, co wydarzyło się na naszej antenie w czasie reakcji wczoraj, a było o pracy listonoszy. No nie po raz pierwszy w czasie reakcji, jak spodziewaliśmy się, będzie duży odzew, będzie dużo telefonów i tak też się stało. Posłuchajmy.
Witam. Potwierdzam wszystkie opinie na temat dostarczania przesyłek. Ja czekałem z niecierpliwością i śledziłem przesyłkę. Powiedziano mi, że nawet w sobotę będzie dostarczona. W sobotę o godzinie 11 czekałem cały czas w domu. O 11 zadzwoniłem do dostarczyciela. Oczywiście kontaktu nie podano do kierowcy, który dostarcza, bo to jest utajnione. Co mnie bardzo zdziwiło, bo podałem swój namiar na siebie i chciałem odebrać, nawet podjechać gdziekolwiek, żeby odebrać, bo było dla mnie to ważne. W rejestrze było, że zostawił awizo i był o godzinie, powiedzmy, 11:00. Ani awiza, ani jego nie było. Takie są praktyki. Własne doświadczenie i mogę to potwierdzić, kiedy to było, czego dotyczyło i tak dalej, skąd przesyłka miała dojść.
Przedstawiam się jako stary słuchacz. Listonosz na piąte, szóste piętro przynosi rentę, emeryturę, a awiza zostawia w skrzynce. Ja siedzę w domu, nigdzie nie chodzę, bo jestem niewidomy i 3 awiza mam w skrzynce pod rząd. A po emeryturę to przychodzi na szóste piętro, piąte, bo mu kapnie coś.
Robert dzwony z tłumacza. Miałem przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru, która była w skrzynce. Nie wiem, kto to potwierdził. I to już nie pierwszy taki przypadek.
Dzień dobry, mam na imię Mariola, dzwonię ze Szczecina, z Gumieniec. W tym momencie właśnie otrzymałam przesyłkę, na którą czekałam 3 tygodnie, z Holandii. Wiem, że są bardzo duże problemy kadrowe, jeśli chodzi o pracę listonoszy i byłam wdzięczna panu, że w ogóle mi ją dostarczył. Jak będziemy dla siebie tacy niedobrzy, to za chwilę nie będzie w ogóle miał kto nas obsługiwać i nikt nam niczego nie doręczy. Dziękuję bardzo.
Jurek, stały słuchacz, mówi, prawdopodobnie w wielu przypadkach listonosze nie roznoszą listów poleconych, tylko po prostu roznoszą wypisane już na poczcie awiza. Najprawdopodobniej taki system w tej chwili istnieje. Dziękuję.
Chciałbym się odnieść do słów pana redaktora, który namawiał, by składać skargi na niedostarczone paczki przez listonoszów. Otóż z mojego doświadczenia wiem, że to nie przynosi żadnego efektu. W ciągu 2 tygodni oczekiwałem 3 przesyłek z Poczty Polskiej. Dotarła tylko jedna. Po złożeniu reklamacji i skargi dostałem tylko taki skserowany list, jaki się wysyła tysiącom klientów, podpisany przez tam jakąś panią dyrektor, że listonosz nie zastał mnie w domu, gdzie moja żona całe dnie spędza w domu z dwójką dzieci. Po prostu bicie głową w mur.
Dzień dobry, Piotr z tej strony. Słucham waszą audycję, stały słuchacz ze Szczecina na temat tych przesyłek, tych awis. Pracowałem na poczcie jako kurier Poczty Polskiej. Tyle, co my mieliśmy przesyłek tego wszystkiego do noszenia, to naprawdę niech ludzie się nieraz nie dziwią, że już nie ma człowiek siły lecieć do góry po schodach. A potem przykład po sobie, dzwoniłem do pani, pytałem się, czy ma pieniążki, bo miałem skrzynię biegów do niej na trzecie piętro. Pani odpowiedziała, żebym przyniósł ją, bo ma pieniążki. Zaniosłem na trzecie piętro skrzynię biegów od samochodów cieknącą olejem i usłyszałem od tej pani, oj, przepraszam pana bardzo, bo jednak mąż mi nie zostawił. Więc osobiście zrobiłem to może i też po złości, ale byłem już zmęczony i brudny od tego oleju i zostawiłem jej awi do skrzyneczki. Niech ludzie też pomyślą, że to, co zamawiają, to niejednokrotnie im to nie waży 5 kilo, 20 deko, tylko to są naprawdę duże ciężary. Raz dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dzień dobry, kłaniam się, Krzysztof ze Szczecina. Mieszkam na osiedlu Majowym i w ciągu 3 miesięcy łącznie zmieniło się 3, na pewno, a bodajże 4 razy listonosze. To jest pierwsza rzecz podstawowa, więc częsta zmiana to jest jedna, a z drugiej strony czyż nie można byłoby tym listonoszom ułatwić pracę, chociażby, żeby nie nosili z urzędu pocztowego tyle tych kilogramów dokumentów czy listów, ale punkty, tak jak są paczkomaty, idzie listonosz i z takiego punktu, który jest umieszczony już w osiedlu, pobiera sobie listy, które następnie są roznoszone. Taki system jest między innymi w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, dlaczego my musimy, mówię my jako listonosze, przenosić po prostu te paczki, a z urzędu pocztowego, dlatego daję to pod rozwagę. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Ja jakiś czas temu niedawno dostałam list polecony. Z sądu był list polecony. Bez mojej wiedzy, bez mojego upoważnienia odebrał sąsiad. Listonosz przekazał sąsiadowi ten list. Sąsiad się podpisał, że jest moim kuzynem. Po kilku dniach poinformował, że odebrał taki list, więc napisałam do sądu. Napisałam do sądu, że tego listu nigdy nie dostałam. Nie wiem, co jest w tym liście. Po czym sąd odpisał mi, że uważamy, że list, który odebrał pan X, uważa się za dostarczony pani. Jakieś absurdy są, a poczta robi co chce. Poczta robi co chce. Wczoraj mój znajomy powiedział do mnie, że listonoszka podpisała się sama na awizie, a list polecony wrzuciła do skrzynki. A wiedzą o tym, że się podpisała, bo sprawdzili to i pojechali sprawdzić podpisy. Dziękuję, do widzenia.
Jeszcze wrócę do tego poprzedniego telefonu na temat skrzynek tak zwanych pośrednich. Takie skrzynki, o ile mi wiadomo, kiedyś funkcjonowały w naszym mieście. Rzeczywiście w niektórych kamienicach, w niektórych blokach były zainstalowane skrzynki pośrednie, gdzie z samochodu, z poczty była dowożona poczta, były dowożone listy i przesyłki i listonosz dochodził do takiej skrzynki pośredniej po opróżnieniu już swojej torby i uzupełniał z tej skrzynki swoją torbę i szedł dalej w rejon. Czy te skrzynki pośrednie w dalszym ciągu działają? Tego nie wiem. Być może tak, a być może nie. Może któryś z listonoszy nam to potwierdzi. Z tego, co pamiętam, to problem z nimi był taki, że były po prostu okradane te skrzynki pośrednie. Znikały z tych skrzynek listy, korespondencja i było to dosyć niebezpieczne. No i teraz ten ostatni telefon od naszej słuchaczki. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Nasza słuchaczka wysłała do nas także skan dokumentu, jaki otrzymała z Sądu Rejonowego Szczecin, Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, który wyjaśnia całą tę sytuację z listem sądowym, jaki został z sądu wysłany, a odebrany przez sąsiada. Sprawa jest skomplikowana. W tej sprawie skontaktowaliśmy się także z rzecznikiem sądu i postaramy się w przyszłym tygodniu to trochę głębiej wyjaśnić. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko tyle. Także to jest informacja, która z pewnością zainteresuje i będzie bardzo potrzebna wszystkim słuchaczom, no bo każdy z nas może się zetknąć z sądem. Otóż trzeba o tym pamiętać, że według kodeksu postępowania cywilnego, a jest to artykuł numer 138, paragraf 1, jeżeli doręczający nie zostanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było, administracji domu, dozorcy domu lub sołtyzowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. To jest artykuł 138, paragraf pierwszy i paragraf drugi. Dla adresata, którego doręczający nie zastanie w miejscu pracy, można doręczyć pismo osobie upoważnionej do odbioru pism w tym miejscu pracy. Proszę zapamiętać te fragmenty kodeksu postępowania cywilnego, ponieważ troszeczkę one odbiegają od takich standardów pocztowych, że no, przesyłki polecone, zwłaszcza za potwierdzeniem odbioru, muszą być doręczone do rąk własnych. Tutaj, jeżeli chodzi o kodeks postępowania cywilnego, tak być nie musi i wtedy sąd uważa za taką przesyłkę za skutecznie doręczoną. To tyle na razie na temat tego. Tak jak już powiedziałem, w przyszłym tygodniu postaramy się ten problem omówić trochę szerzej, być może także z przedstawicielem sądu. A teraz wracamy na obwodnicę Kobylanki. W ciągu ostatnich czasów reakcji mówiliśmy o linach, które rozgraniczają dwa pasy ruchu w przeciwnym kierunku na tej obwodnicy. Mówiliśmy na ten temat także z przedstawicielem stargardzkiej policji, że te liny są po to, a powstały w 2014 roku, aby poprawić bezpieczeństwo. Problem jest taki, że jeżeli dochodzi do jakiejkolwiek kolizji na tej obwodnicy, to praktycznie zablokowana jest ta obwodnica, bo nie ma możliwości ominięcia uszkodzonego samochodu, no bo te liny przeszkadzają. Nie można zjechać na przeciwny pas. No i tworzą się korki. Od 2014 roku, tak jak mówił pan Famulski ze stargardzkiej policji, dzięki tym linom nie doszło do żadnego śmiertelnego wypadku. Natomiast nasz słuchacz zauważył i w moim przekonaniu słusznie, te liny trzymają się na takich dwuteownikach, które wystają z asfaltu mniej więcej co jeden metr. Proszę sobie wyobrazić motocyklistę, który wjeżdża w coś takiego. Nie chcę opisywać takiej sytuacji, jak ja sobie to wyobrażam. Mówiłem o tym wczoraj i komentarze od naszych słuchaczy posłuchajmy.
Witam, dzwonię ze Stargardu Szczecińskiego. To słuchacz, dzwonię w kwestii tych lin. Więc sprawa dotyczy tylko zachowania odpowiedniej prędkości. Czy to będzie motocyklista, czy każdy inny pojazd spokojnie z prędkością dozwoloną przejedzie sobie w jedną i w drugą stronę.
Witam, jestem Robert ze Szczecina. Chodzi mi o te barierki, które są na obwodnicy tutaj stargardzkiej. Uważam, że kiedyś była rozmowa na ten temat, że to chodzi o to, żeby nie były wyprzedzania tam, żeby nie dochodziło do, w tym momencie do takiego czołowego zderzenia. Czy zamiast tych linii nie byłoby lepsze, żeby poukładać taką kostkę, żeby garb był na środku między tymi dwoma jezdniami i w tym momencie, żeby przekroczenie tego garbu spowodowało dosyć duże utrudnienie przy większej prędkości, ale przy małej prędkości zawsze można przez to powolutku przejechać. Uważam, że to jest o wiele bezpieczniejsze rozwiązanie niż te liny, które mogą po prostu spowodować dość duże obrażenia, zwłaszcza dla motocyklistów.
I to jest chyba bardzo rozsądny pomysł, takie elementy na środku jezdni, które rozgraniczają dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach, lekko wystające powyżej asfaltu, które uniemożliwiają wyprzedzanie przy dużej prędkości, ale przy małej oczywiście można to przejechać. Takie elementy funkcjonują na S3 między Szczecinem a między Zdrojami na niektórych odcinkach, zwłaszcza na zakrętach, i to się chyba dobrze spisuje i dobrze się sprawdza. Tak jak już powiedziałem, te dwutefniki naprawdę są ogromnym zagrożeniem, a ograniczanie prędkości, wszędzie mamy ograniczanie prędkości, wszędzie ta prędkość musi być dostosowana do warunków. Jakoś mało się mówi o tym, że te nasze drogi i te nasze urządzenia drogowe są ciągle nie tylko w kiepskim stanie, ale po prostu są niebezpieczne. No takie urządzenie, ja wiem, że ograniczenie prędkości trzeba się do niego stosować, ale no, takie urządzenie jak sterczący na środku jezdni dwutajownik stalowy jest po prostu no, niebezpieczne i tyle. I tam go być nie powinno. Teraz do Szczecina jedziemy i na ulicę Narutowicza. Mówiliśmy w czasie reakcji o nowo powstałym tam pasie rowerowym na ulicy Narutowicza. I telefony mieliśmy w tej sprawie od naszych słuchaczy, którzy na ten pas rowerowy się skarżyli. Przypomnijmy jeden z nich, a potem będzie odpowiedź pana Marcina Harenzy, kierownika zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta, bo rozmawiałem z panem Marcinem przed dzisiejszym programem. Posłuchajmy telefonu.
Mirek ze Szczecina. Pan tam wspominał temat ulicy Narutowicza. Właśnie ja w tej sprawie też chciałem zadzwonić. Jestem bardzo oburzony, że rowerzystom zostawia się piękny kawałek jezdni, a ciężarówki wrzuca się na taki pas, gdzie gałęzie uderzają po lusterkach, szybach. Jeździłem wczoraj osobiście autobusem i byłem zaszokowany. Niech rowerzystów wrzucą na stronę, gdzie są gałęzie, albo najpierw przygotują jezdnię do poruszania się ciężarowych samochodów. Dziękuję.
To był przykładowy telefon z ulicy Narutowicza, bo takich było więcej. Dzisiaj, jak już powiedziałem, rozmawiałem z panem Marcinem Harenzą, kierownikiem zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta. I pan Marcin wytłumaczył, że od Piastów do Placu Dziecka są dwa pasy ruchu na ulicy Narutowicza dla samochodów. I każdy ma po 3 metry szerokości, a trzeba dodać, że minimum jest 2,7 metra. Od Placu Dziecka do ulicy Potulickiej jest jeden pas 3-metrowy. Tak więc wszelkie normy są zachowane, nawet te pasy są troszeczkę szersze niż norma przewiduje. Takie same pasy dla samochodów są w Alei Piastów. Jeżeli chodzi o te gałęzie, pan Marcin Harenza obiecał, że pojedzie na tę ulicę Narutowicza, sprawdzi, jak wygląda sytuacja. Być może te gałęzie, które już wystają nad jezdnię, trzeba będzie przyciąć tak, aby nie uderzały w wysokie samochody. To tyle, jeżeli chodzi o ulicę Narutowicza. Teraz pana Grzegorza powitam, który do nas zadzwonił. Panie Grzegorzu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam cały słuchacz.
Witam. No i obwodnica Kobylanki, tak?
Tak, ja jeżdżę tam już od paru lat i od momentu założenia tych lin nie zginęła żadna osoba. Żaden motocyklista się nie wyłożył na tych linach. Jeżeli byśmy założyli te jak pan mówi, takie podwyższenia, krawężniki rozdzielające jezdnię, no to przy prędkości tej, co motocykliści tam jeżdżą, wyskoczenie na bok od razu leży przewrócony. Druga sprawa, samochody, który będzie jechał szybciej i zagapi się, wjedzie na tą barierkę, on będzie wyrzucony do góry.
Mhm.
No te krawężniki po prostu wypchną samochód do góry. To nie ma możliwości, żeby on przy większej prędkości się nie przewrócił. Także te liny, które są w tej chwili, uważam, że to się wszystko sprawdziło, a że od czasu do czasu ktoś potrąci i mamy mały korek, że trzeba jechać przez Kobylankę, no trudno. Takie są tego konsekwencje, ale nikt nie zginął od tamtej pory. A ile osób zginęło wtedy? 7?
Tak, było trochę wypadków, tak. Przed 2014 rokiem, tak, było.
7 osób zginęło, a przez te 3 lata nikt nie zginął.
Panie Grzegorzu, i także to jest informacja do wszystkich słuchaczy, przypomnienie, że to jest sytuacja tymczasowa, ponieważ w 2020 roku ma powstać druga nitka tej obwodnicy. W drugiej połowie 2020 roku ma to już być gotowe i ten cały problem z tymi linami, z tym ograniczaniem tam przejazdu między dwoma pasami zniknie zupełnie. Jeżeli chodzi jeszcze o te korki, które powstają przy byle jakiej kolizji, to no, rozmawiałem na ten temat z panem Famulskim ze stargarskiej policji. No, prośba jest taka do policji, trzeba to powtórzyć, że przy już od razu zgłoszeniu kolizji na obwodnicy Kobylanki dobrze by było, gdyby od razu dwa patrole pojechały z jednej i z drugiej strony i kierowały ruch na starą dziesiątkę przez Kobylankę Zieleniewo. I wtedy te korki, wtedy po prostu nikt nie utknie na obwodnicy. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za ten telefon.
I mogę jeszcze jedno słówko
tak,
powiedzieć?
Słucham. Tak.
W Szwecji jest praktykowane, te liny są na jezdniach i tam jakiegoś nie ma tego problemu. Tam są oddzielane jezdnie normalnie, jedzie się parę kilometrów, później jest zwężenie prawego pasa i można wyprzedzać. I na odwrót. Za 10-15 kilometrów jest kolejna sytuacja, że się odwrotnie jedzie. I tam jakoś tego problemu nie ma. I ludzie też nie giną.
Mhm. No nie wiemy, nie słuchałem szwedzkiego czasu reakcji. Zresztą
ale
niewiele
nie
bym zrozumiał.
Nie w czasie reakcji, tylko po prostu znam to, bo po Szwecji też trochę jeździłem.
Panie Grzegorzu, dziękuję. Dziękuję, no. Dziękuję za telefon. To przypomnę ten numer, bo chyba zapomniałem o tym. 510-37-36 do studia. 510-37-32 numer czujny. I czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Teraz nasz pierwszy gość, pan Jaromir Marks, Stowarzyszenie Eko Golczewo. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry, witam pana.
Panie Jaromirze, 300 tysięcy zwierząt będzie hodowanych w miejscowości Samlina, to jest w gminie Golczewo. Właściwie nie wiadomo, czy powstanie ta ferma norek. W każdym razie takie są plany spółki, która nazywa się, spółki z Holandii, która nazywa się, ja nie wiem, czy to dobrze przeczytam, jeżeli pan zna wymowę tej nazwy, to proszę o korektę. Joni Mink Vanansen, spółka jawna z Żdżar.
Tak, chyba dobrze
tak
pan
to, tak to brzmi, ale przedstawiciel tej spółki nosi nazwisko Żurek, z tym już nie będę miał problemu, pan Daniel Żurek. I te plany są już prowadzone od dłuższego czasu. Ja przeczytam fragmenty informacji, do których dotarliśmy w tej sprawie. Pan Daniel także obiecywał, że będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami okolicznymi co do właśnie budowy tej fermy norek. Także obiecywał, że no, nie będą prowadzone żadne formalne działania ze strony firmy, przedsiębiorstwa, aby doprowadzić do tej inwestycji, póki mieszkańcy nie wyrażą zgody, póki nie zostaną przekonani do tego, że taka ferma nikomu nie będzie tam przeszkadzała, że jest to ekologicznie bezpieczne i nie rodzi żadnych obciążeń. Jak ta sytuacja wygląda w tej chwili, panie Jaromirze?
Powiem panu tak. Ogólny protest był w styczniu, gdzie mieszkańcy wypowiedzieli się, że nie chcą takiego sąsiada w tak pięknej i urokliwej gminie. Pan Żurek nie mówi o tym, że może to być bomba ekologiczna i bomba hydrologiczna. Przy takich opadach, jakie mieliśmy w ostatnich dniach, żaden zbiornik nie jest w stanie odebrać tej wody. Wiadomo, co by się z tą wodą deszczową działo. Dotarłaby do gruntu, gdzie w Golczewie ma powstać spółka wodna sprzedająca wodę. To właśnie nie idzie zgodnie z tym, co mamy realizować w gminie. Jesteśmy gminą turystyczną. Kto przyjedzie do gminy, w której będzie much, bardzo dużo much, bardzo dużo gryzoni, nikt nas po prostu nie odwiedzi. Działki stracą na wartości. Fermy norek już mamy w sąsiedztwie kilkunastu kilometrów i już zwierzęta, które uciekły stamtąd, są w naszych jeziorach. Czyli jest to również zagrożenie dla ekosystemu, że takie uciekające norki asymilują się w środowisku i też byłyby zagrożeniem dla innych zwierząt.
Panie Jaromirze, no, trzeba naszym słuchaczom wyjaśnić w ogóle, jak to ma wyglądać, bo już mówiłem o liczbie tych zwierząt, która jest ogromna, ale może się nie znam na norkach, może te 300 tysięcy, jeżeli chodzi o takie hodowle masowe zwierząt futerkowych, to jest całkiem przeciętna liczba. 300 tysięcy zwierząt ma pomieścić ta ferma. Już wiemy, że to w okolicach Samlina, mogą państwo zobaczyć na mapie, gdzie to jest. Ładne okolice, koło Golczewa, tamtędy przebiega trasa alternatywna nad morze. Dużo turystów, piękne pola, lasy, no i stanie taka duża, nieduża, średnia ferma norek. Będzie zajmowała teren 21 hektarów mniej więcej. Odległość od fermy do najbliższych zabudowań wyniesie niespełna 850 metrów. Takie dane znaleźliśmy. Obecnie grunty, na których ma powstać ta inwestycja, to niezabudowane grunty orne, użytkowane rolniczo. Koncepcja przewiduje m.in. powstanie ciągów pawilonów hodowlanych, ujęcia wody, budynku socjalno-magazynowego, budowę dróg dwóch budynków magazynowych lub wiat oraz budowę silosów, dróg, placów manewrowych i parkingów. Teren będzie ogrodzony. Główny pawilon, gdzie te zwierzęta mają być hodowane, ma mieć blisko 25 tysięcy metrów bieżących. Norki będą hodowane dla pozyskania surowca do przemysłu futrzarskiego. Tak to ma wyglądać? Czy będzie, czy ta ferma powstanie? No na razie, no właśnie, jakie są szanse i jakie są szanse was, mieszkańców, żeby jednak te lokalizacje zablokować, może przenieść gdzie indziej, albo w ogóle po prostu zablokować dla tamtego rejonu?
No mieszkańcy wyrazili się w bardzo jasny sposób w proteście styczniowym i Rada Gminy, której również jestem radnym, jednogłośnie przyjęła uchwałę o zakazie budowy takiej fermy. Po prostu my jesteśmy głosem mieszkańców i taką decyzję podjęliśmy nie my, tylko to podjęli mieszkańcy, że nie chcą mieć takiego sąsiada. Jeszcze trzeba pamiętać, jak pan powiedział o tych metrach kwadratowych, to trzeba pamiętać też o metrach kwadratowych dachu, gdzie wody deszczowe, gdzie przy ostatnich opadach były kilkanaście litrów na metr kwadratowy, żaden zbiornik nie jest tego w stanie odebrać. W okolicy tej fermy są ścieżki rowerowe, są ścieżki dydaktyczne, są piękne lasy. Jest to po prostu zagrożenie dla całego ekosystemu tej pięknej miejscowości.
Dobrze, jakie teraz, jak wygląda sytuacja prawna? Bo w Golczewie podjęto decyzję o określonym przeznaczeniu tych gruntów, na których ewentualnie miałaby stanąć ferma, i ta decyzja nie przewiduje możliwości prowadzenia tam hodowli zwierząt. Co dalej z tą decyzją? Bo z tego co wiem, to ona została przez inwestora podważona i kto inny teraz będzie decydował o tym, o przeznaczeniu tych terenów, tych gruntów, tych działek?
Nie, to nie jest tak dokładnie, panie redaktorze, bo papiery pod względem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego są w biurze projektowym w Szczecinie, tylko po prostu to troszeczkę trwa. Zgodnie z terminami może we wrześniu już ten plan zagospodarowania będzie. pan Żurek, inwestor, zwrócił uwagę do naszej uchwały, że my podjęliśmy nie taką uchwałę, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny tą uchwałę zaakceptował, uznał ją za słuszną, że mamy prawo być gospodarzem na swojej ziemi.
Uchwałę, dodajmy, która jakby zakazuje, uniemożliwia prowadzenie hodowli na tych działkach. Taka była
tak
uchwała.
Jest, tak.
Taka była. On skierował to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który z kolei podtrzymał wasze zdanie na ten temat. Co dalej? Bo z tego, co wiem, to sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Tak, pan inwestor powiedział, że do lipca zawiesza swoje działania. I jak to się ma do tego, że w okresie, kiedy zawiesza swoje działania, odwołuje się do Najwyższego Sądu Administracyjnego, żeby podważyć naszą uchwałę. To już tu się nie zgadza działanie pana inwestora.
A kiedy sprawa została skierowana przez niego do NSA?
No gdzieś, nie wiem, miesiąc, półtora temu. Mhm. Dokładnie daty nie pamiętam. Ale mówię, mieszkańcy, jak się o tym dowiedzieli, to są po prostu oburzeni, bo jeżeli ktoś mówi, że nie będzie podejmował żadnych kroków w stosunku do powstania inwestycji, to dlaczego podważa nawet nie naszą uchwałę, ale osąd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czyli on przyznał nam rację, że mamy prawo na swojej ziemi decydować, co my chcemy. Na spotkaniu ja powiedziałem, jeżeli są to grunty rolne, to pan inwestor może sobie dalej uprawiać tak, jak będzie sobie chciał. Ale nie chcemy po prostu takiej hodowli zwierząt.
Panie Jaromirze, teraz posłuchamy reklam. Na kilka minut zrobimy przerwę. Pan Jaromir Mark z Stowarzyszenia Eko Golczewo jest naszym gościem.
Eko Gmina.
Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Proszę się nie rozłączać. Także zachęcam Państwa do tego, byście dzwonili, wypowiadali się w tej sprawie. 510-37-36 do studia. Oddajmy głos naszej słuchaczce, która zadzwoniła w tej sprawie do nas. Halo?
Mieszkam 350 metrów od całej fermy norek. Nie ma żadnego smrodu, nie ma nic. Jest czysto, ładnie jest zrobione. Jest nowa ferma. Jest ogrodzone, jest siatką ogrodzone, jest ładny płot. Bardzo ładnie jest zrobione. I nie wiem, na razie jest wszystko w porządku. I nie ma żadnych much, a nic jest jak zwykle. I nawet nie ma smrodu. No prawdopodobnie będzie może tam te 3 dni smród, jeśli będą wywozić obornik, to wiadomo, nie? Ale tak, jest wszystko w porządku. I ludzie mają pracę, którzy chcą pracować.
Dziękujemy. Pani Zenobia do nas zadzwoniła. Jeszcze pana Grzegorza powitam. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tylko krótko naprawdę na temat. Jest interes wąskiej grupy ludzi, gdzie interesy są mierzone w milionach zarobku i to się wszystko ma odbywać kosztem mieszkańców, gdzie wbrew temu nawet co mówicie, to nie jest 800 metrów od najbliższych zabudowań, a to jest nawet do 300 metrów, gdzie mieszkają ludzie. I jeśli to jest naprawdę tak bardzo nieszkodliwe i nie ma tych szkodliwych dla zdrowia azotanów, to niech sobie inwestor pod swoim domem to wybuduje. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Grzegorzu. Pan Jaromir Marks, Stowarzyszenie Kogmina Golczewo. Panie Jaromirze, czy w ogóle widział pan takie fermy norek? Czy możemy potwierdzić te doświadczenia pani Zenobi, że to nie ma się czego bać, że tam ani nic nie czuć, ani nie ma żadnego zagrożenia, ani żadnych nieczystości. Wszystko jest w porządku.
Widziałem takie fermy. Widziałem takie fermy, bo między innymi kursantów miałem z miejscowości, w której taka ferma jest, ale nikt nie mówi tutaj o strefie odorowej takiej fermy. Strefa odorowa takiej fermy jest do 6 kilometrów małej. Przy takiej dużej fermie może to sięgać 10 kilometrów, czyli przy wiatrach północno-zachodnich na miasto nikt latem nie otworzy okien. Po prostu jest to smutnie do wytrzymania. Kilkanaście lat temu był wywożony tylko obornik na pola w sąsiedztwie Golczewa i w Golczewie już było czuć te azotany i siarkowodory. Mhm. Jest to naprawdę, wie pan, jeżeli jest się tam w środku, to może akurat tego jest nie czuć, ale jeżeli wiatr przyjdzie, to wiatr to zabiera stamtąd, bo to są długie hale, tam przeciąg są i dopiero czuć to gdzie indziej. Nie, może nie czuć w tej samej miejscowości, ale tutaj akurat mamy przewagę takich wiatrów, które będą na centrum Golczewa i okolicznych miejscowości. Czyli jest to bardzo duże zagrożenie, a tak jak mówiliśmy, jest to jeszcze bomba hydrologiczna, bo przy takich dużych opadach deszczów, jakie mieliśmy w ostatnim czasie, nie jest żaden w stanie zbiornik retencyjny odebrać tej wody. A jak jej nie odbierze, to spłucze te odchody zwierząt do środowiska.
Mhm. Panie Jaromirze, ja przeczytam obwieszczenie burmistrza Golczewa, to jest z 7 czerwca 2016 roku, fragmenty tego obwieszczenia. Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po złożeniu w dniu 23 maja 2016 roku przez firmę Joni Ming Vanansen, spółka jawna Żdżary Goleniów, wniosku wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek i tak dalej, i tak dalej. Jaka była ta decyzja? Z tego co wiemy, to chyba odmowna.
No decyzja była odmowna, ale inwestor też sobie wynajmuje firmy prywatne, które dają całkiem inne znaczenie takiej fermy. Ale nie możemy się sugerować po prostu tym, co mówi garstka ludzi, tylko sugerować się tym, czym to grozi na kilkutysięcznej gminy. Bo jak pan wie, taki biznes jest nazwany śmierdzącym biznesem. Zysk jest tylko dla inwestora, a pracowników jest tam bardzo znikoma ilość i zresztą Polacy nie chcą tam pracować, bo zatrudnia obcokrajowców.
Panie Jaromirze, no właściwie na dzisiaj moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę. Wrócimy do tego tematu. Oczywiście także postaramy się skontaktować z przedstawicielem tej firmy w przyszłym tygodniu i poznać jego opinię, jego zdanie na ten temat, żebyśmy mieli taki pełny, obiektywny obraz całej sytuacji. Także zobaczymy, jak wygląda w tej chwili sytuacja formalno-prawna w odpowiednich urzędach, także w Kamieniu Pomorskim, ale i w Golczewie także. No, na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego to pewnie trzeba będzie poczekać i to nie mało, no bo tam się czeka, takie już są warunki. Pan Jaromir Marks, stowarzyszenie.
Tak? A jak jestem na antenie, mógłbym zaprosić? Tak. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców miasta i gminy Golczewo na spotkanie w sobotę na godzinę 16:30 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Mhm. Właśnie tematem będą zagrożenia wynikające z hodowli takiej przemysłowej fermy norek.
Z przedstawicielem firmy także spotkaliście się?
Nie, bo po prostu sprawa zaczęła się po prostu nie tak, jak powinna zacząć. Nie było żadnych konsultacji, tylko pan inwestor sobie kupił ziemię i od razu z przeznaczeniem na hodowlę.
No ale obiecywał jakieś spotkania, jakieś konsultacje. Nie, do żadnego nie doszło?
Do żadnego nie doszło.
Dobrze, w takim...
Doszło tam z paroma osobami, tak? Ale to muszą się powiedzieć mieszkańcy, bo my również jako rada nie możemy mówić sami, bo to jest gmina kilkutysięczna. Czyli parę osób nie może podejmować decyzji za wszystkich. Powiem panu tylko tak, że jak był ten pierwszy protest, to w przeciągu paru dni było zebranych ponad 500 podpisów przeciwko, a teraz jest prawdopodobnie ponad 1000.
Dobrze, panie Jaromirze, na dzisiaj wystarczy. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuowali. Tak jak już powiedziałem, no, potrzebujemy głosu przedstawiciela tej firmy, także chcielibyśmy wysłuchać jego opinii na ten temat. Spotykamy się w przyszłym tygodniu w sprawie planowanej budowy fermy norek w gminie Golczewo. Pan Jaromir Marks, Stowarzyszenie Eko Gmina Golczewo, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, redaktorze.
510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Za kwadrans będzie godzina 13, a przed nami jeszcze gazowy temat. Ja przeczytam państwu informację, którą można znaleźć na oficjalnej stronie PGNiG. Ta informacja pojawiła się na tej stronie latem ubiegłego roku. Zaczyna się w ten sposób. Rachunek wdzięczności PGNiG. Powstańcy warszawscy zapłacą dużo mniej za gaz. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przygotowało dla powstańców warszawskich wsparcie w wysokości do 900 zł rocznie na rachunki za gaz. W praktyce oznacza to, że znaczna część powstańców nie zapłaci za gaz wcale. PGNiG, jako polska spółka mocno związana z historią Warszawy, czuje się w obowiązku zapewnić wsparcie tym, którzy walczyli o niepodległość, powstańcom warszawskim. Odpowiadamy na apel prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Warszawscy kombatanci nie zawsze są osobami dobrze sytuowanymi materialnie. Teraz nie zabraknie im na zapłacenie rachunków za gaz. Tak mówił Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA. Nasze wsparcie to skromny wyraz wdzięczności za bohaterstwo powstańców, dodał. Projekt Rachunek Wdzięczności PGNiG rusza od 1 stycznia 2017 roku, jednak już od 17 października 2017 16. Każdy uczestnik Powstania Warszawskiego może zgłaszać się do biura obsługi klienta PGNiG i telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, jestem powstańcem warszawskim i pionierem ziemi szczecińskiej od 1947 roku. W listopadzie ubiegłego roku prasa podała, że gazownia robi powstańcom warszawskim uprzejmość i likwiduje ich opłaty za abonament używania gazu. W listopadzie złożyłem odpowiednie papiery, czekałem. W styczniu otrzymałem od gazowni list mówiący, że trwają jeszcze procedury, z jakiego funduszu to ma być płacone. Czekałem do kwietnia, pojechałem do gazowni i usłyszałem to samo. I teraz zapytuję się. Przyszedłem do domu i otrzymałem przesyłkę z przekazami na cały rok, żebym opłacał za użycie gazu. Pytam się. Nas powstańców w Szczecinie jest 12. Tu jesteśmy rozgoryczeni takim załatwianiem sprawy przez urzędników. Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy za telefon. Pani Katarzyna Gniewosz, dyrektor Departamentu Klientów Indywidualnych PGNiG jest naszym gościem. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Witam państwa serdecznie.
Witam. Dzień dobry. Chyba mamy dobre, pocieszające informacje dla powstańców warszawskich, pani Katarzyno.
Zdecydowanie. Program działa. Program jest uruchomiony zgodnie z harmonogramem. W związku z czym wszyscy powstańcy, którzy zostali zweryfikowani we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów w zakresie udziału w naszym projekcie, udziału w projekcie wsparcia, zostali objęci wsparciem w ramach rachunku wdzięczności do kwoty 900 zł. Jest to na chwilę obecną liczba 491 osób. Także bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim powstańcom, którzy przyłączyli się do projektu. Cieszymy się, że są z nami, cieszymy się, że możemy im przede wszystkim pomóc. Mhm.
Pani Katarzyno, projekt miał ruszyć od tego roku. W ubiegłym roku już zbieraliście wnioski, ale już od tego roku miał ruszyć projekt. Dlaczego zatem, tak jak pan tutaj powiedział, nasz słuchacz, on w dalszym ciągu otrzymał pakiet rachunków, takich rachunków, powiedzmy, które przewidują określone opłaty za każdy okres rozliczeniowy. Dlaczego on dostał to i dlaczego musi płacić?
Już wyjaśniam. Jesteśmy ustawą zobligowani do przedstawienia każdemu klientowi faktury za zużycie gazu. Są to bądź faktury rozliczeniowe, czyli po danym zużyciu, bądź faktury prognozowe. Są klienci, którzy otrzymują w jednej korespondencji, w jednej paczce faktury na cały rok, na całe 12 miesięcy. W związku z czym to jest nasz obowiązek przedstawienia takich dokumentów.
Dobrze, to w takim razie w jaki sposób będzie to rozliczone? W jaki sposób oni otrzymają tę bonifikatę? No bo teraz, jeżeli otrzymali te rachunki prognozujące, tam podejrzewam, że kwoty będą opiewały mniej więcej na 50 zł, tak? Na 2 miesiące. Trzeba płacić czy nie?
Absolutnie nie trzeba płacić. Kwota rachunków jest bardzo różna w zależności od tego, w której grupie taryfowej klient się znajduje. To są technikalia, nie wnikajmy w to. Natomiast my z naszej strony na bieżąco monitorujemy rachunki uczestników projektu i po przekroczeniu kwoty 900 zł, która jest przewidziana rocznie na wsparcie dla każdego powstańca, informujemy o przekroczeniu tej kwoty i klient powraca do uiszczania faktur w dogodny dla siebie sposób.
Pani Katarzyno, tak w praktyce, wytłumaczmy tym powstańcom najprościej jak się da, jak mają się zachować. Otrzymali pakiety tych rachunków prognozujących, one mogą być niskie, ale jeżeli ktoś ogrzewa się gazem, to mogą być dosyć spore sumy. Zgłosili się do tego projektu, wiedzą, że od 1 stycznia ten projekt już działa i że na tę bonifikatę 900 zł mogą liczyć. Jak mają się zachować? Najprościej jak się da.
Proszę nam zaufać. Proszę pozwolić, że skontaktujemy się z państwem w momencie, kiedy ta kwota zostanie przekroczona. Poinformujemy.
I wtedy dopiero płacić.
Absolutnie proszę nie dokonywać wpłat, nie regulować tych faktur. Jeżeli ktoś faktury uregulował, to oczywiście każdy klient otrzyma zwrot tych środków. My monitorujemy stan naszych rachunków. Jeżeli klient dokonał jakiejś płatności, to te środki zostaną zwrócone, jeżeli nie została przekroczona kwota 900 zł.
Rozumiem. Czyli Drodzy powstańcy, otrzymaliście pakiety tych rachunków prognozowych i nie płacimy za nie. Po prostu nie płacimy. W momencie, kiedy pracownik gazowni stwierdzi tam, zrobi odczyt licznika, okazuje się, i okaże się, że ta kwota należna przekroczyła już tę sumę bonifikaty 900 zł, wtedy gazownia sama po prostu zwróci się do was o zapłatę tej nadwyżki powyżej 900 zł. Tak, pani Katarzyno, dobrze zrozumiałem?
Dokładnie tak, panie redaktorze.
Mam nadzieję, że wszyscy nas także dobrze zrozumieli. Oczywiście podstawą jest zgłoszenie się do tego projektu i także przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających, że brało się udział w Powstaniu Warszawskim. Tak?
Szanując poświęcenie uczestników naszego programu, którego dokonali lata temu, natomiast skutki widzimy do tej pory. Jesteśmy beneficjentami zarówno jako warszawiacy, jako Polacy ogromnych heroizmów, ogromnych czynów, które zostały podjęte. Dlatego teraz my mamy możliwość kontaktu z klientami, podziękowania, zaopiekowania się chociaż w tym skromnym zakresie, jaka jest dostarczanie paliwa gazowego.
Pani Katarzyna Gniewosz, dyrektor Departamentu Klientów Indywidualnych PGNiG, była naszym gościem. Pani Katarzyno, dziękuję za rozmowę, dziękuję za wyjaśnienia. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze to zrozumieli. Jeszcze raz powtórzę, nie płacimy, czekamy na to, aż gazownia się do nas zwróci o ewentualną zapłatę nadwyżki tej powyżej 900 zł bonifikaty. Dziękuję jeszcze raz, pani Katarzyno.
Dziękuję bardzo uprzejmie.
510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Z trzema dwójkami to jest czujny numer. I czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Mamy jeszcze 2 minuty i 50 sekund naszego programu. Teraz wraca temat sprzed kilku, a może nawet kilkunastu miesięcy. Posłuchajmy telefonu.
Witam, Marek z tej strony. Ja odnośnie tej swastyki, która dalej jest widoczna i to wyraźnie widoczna na jednym z filarów wjeżdżając na trasę zamkową z Wałów Progresu. Czy urzędnicy są ślepi? Może ja źle widzę, ale wszyscy ci, co słyszeli tamtą audycję, pytałem się, dlaczego ta swastyka dalej jest. Niedługo regaty, a u nas dalej jest swastyka i myślę, że niektórzy będą zszokowani, jak rzeczywiście zaczną zwracać na to uwagę, bo już zaczęli. Jak urzędnicy to widzą? Dziękuję bardzo.
No ja bym potraktował ten temat humorystycznie tak na koniec. Oglądaliśmy zdjęcia tej rzekomej swastyki. Tak naprawdę to nie jest swastyka, to jest takie koło wykonane pędzlem i farbą, takie mozaikowe. Przejeżdżałem koło tego malowidła, ono rzeczywiście istnieje do tej pory. Nie zauważyłem tam żadnej swastyki, ale być może jeżeli bym się zatrzymał, wpatrywał się trochę dłużej, były kiedyś takie obrazki, że jak już się oczy zmęczyły, to zaczynały coś widzieć. Albo może trzeba jakieś takie okulary założyć dwukolorowe, jak do kina, jak na film trójwymiarowy i wtedy coś widać. Zupełnie bez okularów i bez zmęczenia oczu widać sierp i młot cały czas na skrzyżowaniu ulic Szosa Polska i Neringa i jakoś to nikomu nie przeszkadza. To jeszcze telefony, które sygnalizują tematy, być może, które podejmiemy w przyszłym tygodniu. Posłuchajmy.
Dzień dobry, z tej strony słuchaczka z Gryfina, mama jednego z dzieci, która uczęszcza na prywatny basen na Bezrzeczu Aqua Academy. Proszę o nagłośnienie tej sprawy, ponieważ wygląda to bardzo źle. Właściciele nie wypłacają pieniędzy, jest straszny mobbing, podsłuchy, okłamywanie rodziców, niewypłacanie wypłat pracownikom. Gdy przyszliśmy, była naprawdę dobra, doświadczona kadra. Teraz zostało tylko dwóch panów Ukraińców, a reszta pracowników rozchodzi się z panią właścicielką, panią Wioletą, po sądach, po psychologach. Dziękuję bardzo.
No, witam serdecznie, Zbyszek z tej strony. Chodzi o wiadukt na ulicy Szczawiowej, gdzie wystają elementy stalowe już z niego. Poza tym biegnie taka malutka rzeczka Bukowa. Ona jest strasznie zanieczyszczana jakimiś odpadami, butelkami plastikowymi. Nie wiadomo, skąd te butelki się biorą. Czas do czasu to jest z grubsza uprzątane, ale generalnie tam jest cały czas bałagan. Szczególnie od strony Ustowa. Dziękuję.
To są nasze plany na przyszły tydzień. Zapraszam, życzę miłego weekendu. W poniedziałek o godzinie 12 spotykamy się. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.